każda małżeńska para, albo jestem głęboko przekonany, większość par przeżyła okres, który jeszcze trwa, a może jest tylko bladym wspomnieniem. A ten okres nazywamy zakochaniem, tą miłością romantyczną. Okres ten widziany oczyma dojrzałych, doświadczonych małżeństw może się wydawać zarówno bezproblemowy, jak też trochę naiwny. Bezproblemowy, ponieważ pozbawiony jest zmartwień i pełen marzeń. Naiwny, bo zakochani w tej początkowej fazie są nieświadomi tego, że pewnego dnia poznają rzeczywistość miłości w codziennym małżeńskim życiu. Zakochanie jest czasem zachwytu i to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że potrafimy zachwycić się inną osobą. No bo o to przecież chodzi. A więc ten okres zakochania jest czasem zachwytu. A ten zachwyt widać w oczach zakochanych małżonków. Podobają się sobie, ciągle myślą o sobie, a świata poza sobą nie widzą. Ten okres zakochania jest dobry, wspaniały. Niektórzy go jeszcze przeżywają. Niektórzy o nim dobrze myślą i dobrze wspominają. Ten okres zakochania jest też bliski tym, którzy chcą wziąć ślub. Aż w końcu to, co zrodziło się w ukryciu, bo miłość zawsze rodzi się w ukryciu, staje się widoczna dla innych. Gdy wszystko idzie zgodnie z planem, młodzi ludzie biorą ślub, ślubują sobie miłość, wierność i że będą z sobą na dobre i na złe, aż śmierć ich nie rozdzieli. A później wesele, wszyscy się cieszą ich szczęściem, a później tak powinno być, a później powinni żyć długo i... No właśnie, po pewnym czasie, gdy ta miłość romantyczna się kończy, przychodzi, a czasami rozczarowanie, czasami bolesne rozczarowanie. A każde małżeństwo przeżywa jakieś rozczarowanie. W tym życiu nic i nikt nie jest doskonały. I niezależnie od tego, z kim się związaliśmy, prędzej czy później stwierdzimy, że nasza druga połówka nie jest całkowicie wolna od błędów. A często o tym mówimy, że tak to jest, że wydaje ci się, że wychodzisz za nią, a potem okazuje się, że to zwykły, naprawdę zwykły człowiek. W życiu również jest inaczej niż w bajkach. A w bajkach, w takich klasycznych bajkach, piękny książę całuje ropuchę, czy piękna księżniczka całuje ropucha, a on zmienia się w pięknego księcia. A w życiu całujesz pięknego księcia, a on zmienia się w ropucha. W życiu naprawdę jest inaczej niż w bajkach. Gdy młodzi ludzie stają wobec trudnej rzeczywistości, tej rzeczywistości związanej z codziennym życiem, urok pierwszych dni szybko gdzieś znika. A musimy stale pamiętać, że ten okres zakochania nie jest jedynie odległym wydarzeniem z przeszłości. A tak naprawdę ten okres zakochania jest szansą, której nie można stracić przez lenistwo czy przez przyzwyczajenie. Jak nie zmarnować tej szansy? Jak nie pogubić się gdzieś pomiędzy dawno, dawno temu, a żyli długo i szczęśliwie? I chociaż to, czym będziemy mówić za chwilę, nie przytrafia się wszystkim, to w życiu może przyjść taki dzień, w którym pojawia się alternatywa dla życia małżeńskiego. Czasami pojawia się, choć nawet jej nie szukaliśmy. I chociaż przewraca do góry nogami całe małżeńskie życie, to jednak na początku wydaje się bardzo zachęcająca. A bywa, że w niektórych przypadkach bardzo, ale to bardzo atrakcyjna. Dlaczego zrezygnować z nowej miłości w sytuacji, kiedy płomienie pierwszej przygasły. Dlaczego zrezygnować z tej nowej miłości, kiedy wydaje nam się, że to stare się wypaliło? Bo urok nowej relacji, nawet za cenę zdrady, wydaje się na początku naprawdę bardzo atrakcyjny. A kiedy okazja się nadarza, czy to normalne, żeby z niej nie skorzystać? Gdy zdrada pojawia się nie z własnej inicjatywy, ale jako propozycja od kogoś, czy można jeszcze pozostać wiernym? Takie czy tym podobne pytania zadają sobie ludzie stojący przed wyborem. Być albo nie być, zdradzić albo być wiernym. Zwykle zdrady przypisuje się mężczyznom, bo też i statystyki są w tej sprawie nieubłagalne. W Polsce szacuje się, że ponad 52% mężczyzn zdradza swoje żony, ale obok tego 29% żon zdradza mężów. Zatem zjawisko to, które nazywamy zdradą, dotyczy obydwu płci. Okazuje się, że 72% to mężczyźni podejmują pierwszy krok do zdrady. W 72% to właśnie mężczyźni podejmują ten pierwszy krok w kierunku zdrady. Co rzecz jasna wcale nie usprawiedliwia odpowiadających przychylnie na to, czy na te zaczepki kobiet. A prawie połowa ankietowanych, bo 48%, przyznaje, że znają kogoś, kto będąc w małżeństwie, będąc w stałym związku, flirtował z kimś innym. A często dzieje się tak, że ze zwykłej ciekawości, próby podniesienia swojej samooceny lub uniknięcia rutyny w życiu ryzykujemy i gotowi jesteśmy zdradzić. A mężczyźni to wzrokowcy. Kierują się wzrokiem i pociągiem fizycznym. A kobiety często szukają u obcego mężczyzny cech, których brakuje im u własnych mężów. Jak pokazują statystyki, większość flirtów, to dobrze jest wiedzieć, ta większość flirtów zaczyna się w miejscu pracy, gdzie często mamy kontakty z płcią przeciwną. Byłam w biurze dość długo w tamten dzień. Zawsze rozmawialiśmy dużo i żartowaliśmy na tematy związane z życiem. A wtedy zaproponował mi kolację po pracy. Poszłam. I tak się to zaczęło. I dalej możecie sobie dopowiedzieć. Początek to przeważnie rozmowa, wspólne spędzanie czasu, nadmierna ilość wspólnego czasu, jakaś zlecona praca lub wyjazd służbowy lub integracyjny. Badania pokazują, że 35% romansów zaczyna się właśnie w pracy. Bo to miejsce długotrwałej współpracy z innymi. I to nieraz właśnie tu, w tej pracy, kobiety i mężczyźni mogą wygadać się innej, trzeciej osobie. Kobiety zwykle szukają w kochanku tego, czego nie znalazły w swoim mężu, i te deficyty wskazują jako przyczynę romansu. Mój mąż zatracił się w pracy, opowiada jedna pani. Pracował po 14 godzin dziennie. W ogóle mnie nie widział. Zaczęłam więc reagować na komplementy w pracy. No i tak to się zaczęło. I resztę możecie wszyscy dopowiedzieć sobie sami. Drugim miejscem dobrym do poznania kochanka lub kochanki jest krąg wspólnych znajomych. To całkiem niemała liczba, bo 25% osób zdradzających nawiązała relacje z osobami będącymi w związkach w swoim własnym kręgu znajomych i przyjaciół. To zawsze powoduje trudne, bardzo trudne sytuacje. Aż w końcu alkohol jest też sprzymierzeńcem zdrady. Co piąta osoba zdradza w takich okolicznościach. To, czego nie zrobilibyśmy, mając trzeźwy umysł pod wpływem alkoholu, nie wydaje się niestosowne. A mąż koleżanki poznał swoją kochankę na moich imieninach, bo to była moja znajoma z pracy. Byłam potem wypytywana przez nią, kto to, co robi i tak dalej. To nie była dla mnie łatwa sytuacja, opowiada ta pani. Przecież nie mogłam odpowiadać ani za jedno, ani za drugie. A to małżeństwo w końcu się rozpadło, a romans też. I resztę możecie dopowiedzieć sobie sami. A współczesne kontakty międzyludzkie mają zarówno formę rzeczywistą, jak i tą wirtualną, opartą na relacjach sieci. Zdrada ta przebiega nieco inaczej niż w świecie rzeczywistym. To nie tylko pornografia, która jest również zdradą, ale i nocne rozmowy, niekończące się SMS-y, to także kamerki i wirtualna obecność niemal przez cały czas. A pewien pan opowiada, że ona tak mocno weszła w kontakt z facetem ze świata wirtualnego, że zaczęła się zachowywać jak nastolatka. Chowała telefon, niszczyła historię połączeń, a i tak go namierzyłem. Okazało się, że ma żonę w ciąży i dwójkę dzieci. Jej pisał zupełnie coś innego. A resztę możecie dopowiedzieć sobie sami. Zdrady przez internet to dziś około 30% przypadków zdrad. Motywy zdrady bywają różne. Jednak do zdrady nigdy nie dochodzi tak po prostu. Najczęściej jedno z dwojga już od dawna nie czuje się w związku dobrze. Często rolę odgrywa tutaj nuda, jeszcze częściej monotonny seks lub jego zupełny brak. I dlatego właśnie, drogie panie, gdy mężczyźni nie mają seksu z swoją żoną, często sięgają do pornografii. Często gotowi są poświęcić małżeństwo, lata wspólnego życia i zdradzają. Oczywiście chcę uniknąć wszelkich uogólnień, ale tak mówią statystyki. I chociaż zdrada zawsze niesie ze sobą straszne konsekwencje, to ludzie od wieków zdradzają siebie, nie patrząc na jej okropne, naprawdę okropne, przerażające skutki. A jak więc chronić się przed zdradą? Jak więc nie popełniać błędów tych, którzy przez zdradę stracili rodzinę, bliskich, bliski kontakt z dziećmi, z przyjaciółmi, których życie legło w gruzy? Jak chronić się przed tym, przed czym przestrzega nas mądry Pan Bóg? A wszyscy potrzebujemy mądrości. Wszyscy potrzebujemy tej mądrości, o której od kilku tygodni słuchamy, czytając Księgę Przypowieści Salomona. Potrzebujemy mądrości, aby dobrze żyć, aby naprawdę żyć pięknym, dobrym życiem, życiem, które podoba się Bogu i radzić sobie z problemami, jakie niesie z sobą życie. A ta mądrość w najwęższym znaczeniu to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty. Innymi słowy, mądrość to umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczenia. Stanowi całkowite przeciwieństwo głupoty. I tej mądrości wszyscy potrzebujemy, żeby właściwie iść przez życie, żeby radzić sobie z tym, co nas dzisiaj, gdy to słuchamy tych słów, przeraża. A w poszukiwaniu tej mądrości od kilku tygodni sięgamy do przypowieści Salomona. Jestem przekonany, że uważne czytanie tej księgi oraz wprowadzanie w czyn rad mądrego Salomona pomoże nam zdobywać mądrość potrzebną do wytrwania w próbach, na jakie jesteśmy lub możemy być wystawieni w życiu małżeńskim, w codziennym życiu. A w pierwszych dwóch wersetach 5 rozdziału pojawia się zachęta do korzystania z mądrości. Zachęta do korzystania z mądrości Ojca. I czytamy w 5 rozdziale, w 1 i 2 wersecie przypowieści Salomona. Zwróć uwagę na mą mądrość, mój synu. Zadbaj o to, by zrozumieć moją myśl. Chodzi o to, byś zachował rozwagę, a twe wargi pilnowały poznania. Zwróć uwagę na mą mądrość. Innymi słowy, Bóg mądrością stworzył świat. Stworzył również miłość, stworzył małżeństwo. A teraz my, korzystając z Jego mądrości, możemy stworzyć dobre i mądre życie. Możemy budować dobre i mądre małżeństwa. I zaraz po tym krótkim wprowadzeniu pojawia się ostrzeżenie. 3 do 6 wersetu. Owszem, obca kobieta ma na wargach miód. Jej podniebienie gładsze niż oliwa. Jednak potem jest gorzka jak piołun i ostra jak obosieczny miecz. Stąpa ona prosto ku śmierci. Zdąża wprost do świata umarłych. Nie chce kroczyć prostą ścieżką życia. Nawet nie wie, jak zgubne są jej szlaki. Na początku ta obca kobieta wydaje się słodka jak miód. Wydaje się piękna i gładka jak oliwa. Na końcu jednak, na końcu tej historii jest gorzka jak piołun i ostra jak miecz obosieczny. Prowadzi do śmierci. Każda zdrada prowadzi do śmierci. Sama nie rozumie bezmiaru zniszczenia, które niesie. A końcem zdrady jest zawsze śmierć. A w następnych 2 wersetach mądry Salomon daje jedną mądrą radę. A rada ta brzmi: teraz więc posłuchajcie, synowie, nie lekceważcie mojej przestrogi. Trzymajcie się od niej z daleka, nie podchodźcie do wejścia jej domu. A zdrada, tak jak mówiłem na początku, niszczy nie tylko nas, ale z powodu naszej zdrady cierpią też inni. Cierpią bliscy, cierpią dzieci, cierpią przyjaciele. Aż w końcu cierpi nasze dobre imię i zawsze, wcześniej czy później, wychodzi na jaw. A jego rada brzmi: trzymaj się od niej z daleka. Z całych sił unikaj dwuznacznych sytuacji. Nie wchodź, nie prowokuj, omijaj z daleka, gdy znalazłeś się zbyt blisko. Gdy znalazłeś się zbyt blisko niebezpiecznej granicy, uciekaj co sił w nogach. Albo do zdrady może dojść niepostrzeżenie poprzez niezliczone z pozoru małe, znaczące działania, które same w sobie wydają się być niewinne. Na przykład obserwacje osoby, która nas pociąga, czy pozostawanie blisko osoby, na której my robimy wrażenie. A ktoś mądry powiedział: jeśli zakochanie jest jak piorun z jasnego nieba, a zdrada podobna jest do zapowiadanej burzy, to niedochowanie wierności jest efektem zaniedbań. Zaniedbań związanych z nieszczelnością i pęknięciami. Pamiętajmy, niewiara, namiętność pojawia się tam, gdzie płomień małżeńskiej miłości jest przytłoczony, nie jest podtrzymywany w właściwy sposób. Aby go właściwie podtrzymywać, mówi Pismo Święte, nie wystarczy unikać dwuznacznych zachowań. W końcu trzeba się wpatrywać w oczy osobie, w której pewnego odległego dnia zakochaliśmy się i ślubowaliśmy wierność, miłość i przywiązanie. Już prawie na sam koniec mądry Salomon powiada: jeśli chodzi o seks, to jest dla niego przygotowane jedyne dobre miejsce. I w 5 rozdziale, w 15 do 20 wersetu czytamy: pij wodę z własnej cysterny, świeżą wodę ze swojej studni. Czy twoje źródła mają wylewać się na ulicę, a strumienie wody na place? Niech do ciebie samego należą, a nie do obcych wraz z tobą. Niech będzie błogosławiony twój zdrój. Ciesz się żoną poślubioną w młodości, rozkoszną jak łania, wdzięczną jak gazela. Upijaj się, pieszcząc jej piersi, bądź zawsze pijany jej miłością. Dlaczego masz pocieszać się obcą, obejmować łono cudzej, mój synu? Bo okazuje się, że małżeństwo to jedyne miejsce, w którym seks może być naprawdę bezpieczny i realizowany. A wszystko, co dzieje się poza małżeństwem, jest grzechem, jest zdradą. Więc bądźmy wierni i cieszmy się bliskością ze swoim mężem, ze swoją żoną, ze swoim współmałżonkiem. Bo do tej bliskości Pismo Święte i Bóg nas zachęca. A na koniec 5 rozdziału mądry Salomon, żeby nam się utrwaliło, kieruje do nas ostatnie ostrzeżenie. W 21 do 23 wersetu czytamy: owszem, oczy Pana widzą każdą ludzką drogę. Nie jest mu obojętny żaden szlak człowieka. Bezbożny zaplącze się we własnych przewinieniach, spęta go na dobre własny grzech. Umrze on, ponieważ nie chciał żyć w karności. Przez głupotę toczy się na dno. Tak naprawdę głęboko jestem przekonany, że Pan Bóg widzi każdą ludzką drogę. I nie jest mu obojętny żaden człowiek. Jednym z głównych problemów współczesnych czasów jest niski poziom samokontroli. Nie potrafimy się kontrolować. Zewsząd dochodzą do nas głosy: to twoje życie, nikt ci nie będzie mówił, co masz robić. Innymi słowy, rób co chcesz, albo jeśli nikogo nie ranisz, to twoja sprawa. W końcu liczy się twoje szczęście. I te głosy dobiegają do nas z każdej strony, mówiąc, że liczy się tylko ty. Liczy się tylko to, co jest dobre dla ciebie. Ja chcę wam powiedzieć, że to jest wielkie kłamstwo, które nie pochodzi od Boga. A Pismo Święte zachęca nas, aby korzystać z mądrości. Z tej mądrości, która ratuje nam życie. Bo jeśli idziesz blisko granicy, bo jeśli pozwalasz sobie na dwuznaczne zachowania, to Bóg mówi: uciekaj. Uciekaj, ile sił w nogach. A jeśli nie idziesz blisko granicy, ale często i niewłaściwie myślisz o kimś, o kim nie powinieneś, nie powinnaś myśleć, to uważaj. Zacznij myśleć o swojej żonie, o swoim mężu. Bo tylko z nim możesz być, bo jemu ślubowałaś, ślubowałaś. A jeśli przekroczyłeś tą granicę i posunąłeś się w pewnym sensie za daleko, to wierzę, Bóg mówi: zawróć. Jeśli posunąłeś się za daleko, Bóg mówi: zawróć. Wyznaj ten grzech, a ja ci przebaczę. A jeśli jesteś w związku i całkiem dobrze ci idzie, to Bóg zachęca nas, abyś o ten związek małżeński dbał. A jeśli nie jesteś w związku małżeńskim, ale zainteresowany jesteś seksem, to Bóg mówi: zaczekaj, bo seks zarezerwowany jest dla małżeństwa. Bo Bogu nikt nie jest obojętny. Więc wybierz mądrość. Więc wybierz mądrość, trzymaj się z dala od grzechu i ciesz się seksem w swoim małżeństwie, jedynym dobrym miejscu, który przeznaczył dla niego Bóg. Przygotowując kiedyś się do kazania na temat małżeństwa, zadałem kilka pytań pewnym parom z długoletnim stażem małżeńskim. I zapytałem się, czym to dojrzałe uczucie, którym darzycie się teraz, różni się od tego, co było na początku. Jedna z odpowiedzi brzmiała: to wciąż ta sama miłość, ale dużo piękniejsza, głębsza, sprowadzona, wypróbowana przez życie i trudności jak złoto w ogniu. To taki rodzaj uczucia, które daje mi przekonanie o sile więzi z mężem i pewność, że będzie mnie kochał zawsze, całe życie, niezależnie od tego, jakie błędy popełnię, ile razy zawiodę, po prostu będzie mnie kochał nie za to, jaka jestem, ale że jestem. A na pytanie, co wam pomogło, z czego korzystaliście w radzeniu sobie z trudnościami, odpowiedziała: zawsze wielką pomocą w naszych kryzysach byli przyjaciele, małżeństwa, które były dla nas przykładem miłości i zgody. Patrzyliśmy, jak sobie radzą w swoich związkach i uczyliśmy się od nich. Biblijne wzorce rodzinne były nam obce, bo wychowaliśmy się w ateistycznych rodzinach. Więc jako młode małżeństwo uczestniczyliśmy w wielu programach, spotkaniach, jakie oferował Kościół. Warto było, przydało się wiele razy, zwłaszcza w trudnych chwilach. A na pytanie, jaką dobrą radę, wskazówkę moglibyście dać innym małżeństwom, odpowiedziała: chyba tylko taką, żeby nigdy się nie poddawać, nawet w beznadziejnych sytuacjach, ale rozmawiać, modlić się, wybaczać, ufać sobie. A jesteśmy małżeństwem ponad 47 lat i wciąż bardzo się kochamy. Nie zawsze jest łatwo, ale z Bożą pomocą dajemy radę. Inne małżeństwo z 47-letnim stażem na podobne pytania odpowiedziało: co wam pomagało, z czego korzystaliście w radzeniu sobie z trudnościami? Po pierwsze, świadomość, że małżeństwo nie jest dla wygody, ale raczej dla radości. Po drugie, że ból trzeba przyjmować, a nie unikać, to znaczy problemy, kłopoty rozwiązujemy, a nie przeskakujemy. Pomagały nam dobre rady od bardziej dojrzałych, pomagały nam wspólne modlitwy i świadomość Bożej obecności w naszym życiu. A jaką wy dalibyście dobrą radę, wskazówkę innym małżonkom? Nie zadawaj bólu, a w zamian sprawiaj radość. Warto podjąć wysiłek dla budowania i rozwijania miłości. Pamiętaj, że małżeństwo jest dla radości i niech ono takie będzie. A więc jestem głęboko przekonany o tym, że Pan Bóg zainteresowany jest życiem każdego człowieka. I chciałbym teraz powtórzyć jeszcze raz tą myśl główną, która chciałbym, żeby to wyszyła każdemu z nas przez nasze życie.